Kochani, miałem przywilej dzisiaj, jak i dwa
tygodnie temu, zanurzyć w wodzie pewne dwie osoby i one chciały złożyć świadectwo. Zapraszam Marzenkę i zapraszam Julię. Chodźcie tutaj. Chciały zaświadczyć, jak wielki jest Bóg. I Jezus Chrystus.
Tak, dla mnie ten rok zaczął się po prostu cudownie. Duch Święty od jakiegoś czasu mnie zachęcał do chrztu i to była taka dość skomplikowana historia przez to, co przeżyłam i tak dalej. Może nie będę się w szczegóły, ale tak, chciałam ogłosić, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i że to, co dzisiaj doświadczyłam, to po prostu jestem mega za to Bogu wdzięczna i za to, co już Bóg zrobił w moim życiu i co jeszcze przede mną. I dziękuję Bogu za to.
Chwała Bogu, halleluja.
Marzenkę może nie wszyscy znacie, ale za to poznacie niedługo.
Witam, chciałam powiedzieć tylko tak króciutko, Jezus jest moim Panem. I to wszystko.
Amen, błogosławimy Ciebie Marzenka też. Halleluja. To jest przywilej, halleluja.
Mamy pierwsze nabożeństwo w tym roku, halleluja. I też to pierwsze nabożeństwo w poście naszym. Dzisiaj byłem w Bielawie, w naszym kościele i tam się dzieliłem słowami proroczymi, które Bóg dał od 2003 roku. I to dość długo trwało, więc dzisiaj nie będę tego mówił wszystkiego. Ale to jest nagrane tamto i umieścimy to na naszej stronie internetowej. Natomiast dzisiaj chciałbym się z wami podzielić takimi przemyśleniami i kilkoma słowami, które wierzę, że są ważne. Odnośnie osobistego życia, nie mojego, w ogóle naszego. W 2003 roku Bóg powiedział do mnie coś, co mnie bardzo dotknęło i ja wierzę, że to może przynieść komuś błogosławieństwo, takie funkcjonowanie. Po pierwsze powiedział tak, skupianie się na sobie zamyka duchowe uszy. Ja dużo na ten temat rozmyślałem. Z jednej strony jest ważne patrzeć na to, co przeżywasz w środku, dlatego że życie wewnętrzne, tak jak mówiłem tutaj nieraz, jest ważniejsze od tego, co na zewnątrz, dlatego że na zewnątrz tylko wychodzi z nas to, co jest wewnątrz. Więc potrzebujemy zwracać uwagę na nasze życie wewnętrzne. To, jak myślimy, jak odczuwamy, jak się zachowujemy i tak dalej, co przeżywamy. Ale skupianie się tylko na sobie, właśnie na tym, zamyka duchowe uszy. Potem Pan powiedział tak, kiedy będziesz żył według tego, co widzisz oczami swego serca, będziesz chodził ze mną i będziesz widział moją chwałę. Jest taka zasada, to jest... Odbiorą to tylko ci, którzy są bardziej duchowo wrażliwi. Możesz patrzeć na normalną fizyczną rzeczywistość, rozmawiać, cokolwiek robić, a jednocześnie możesz mieć otwarte oczy serca i widzieć duchową rzeczywistość, to co Bóg chce uczynić i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, dlatego że my, Kościele, potrzebujemy dojść do takiego miejsca, żeby każdy z nas miał te duchowe oczy otwarte cały czas. Nie tylko przez 2 godziny w niedzielę na nabożeństwie. To jest za mało. Pan powiedział tak, oczy twojego serca są oknem na duchową rzeczywistość. Jest prawda w każdej sytuacji. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. Tą prawdę poznają tylko ci, którzy kochają prawdę. Pan powiedział, ja jestem prawdą i ci, którzy kochają mnie, kochają prawdę. Ci, którzy kochają mnie, przychodzą do mnie, a ja objawiam im prawdę. Widzicie, dzisiaj wielu wierzących żyje w zamieszaniu i zdarzają się pewne sytuacje, rzeczy i oni nie wiedzą, co się dzieje, dlaczego się dzieje i tak dalej. A powinni wiedzieć. Posłuszeństwo z bojaźni Bożej jest początkiem mądrości. To są słowa z Biblii. Wszyscy potrzebujemy mądrości z nieba, dlatego że mądrość tego świata jest czymś zupełnie odwrotnym od mądrości z nieba. Początkiem tej mądrości jest posłuszeństwo z bojaźni Bożej, posłuszeństwo wobec tego słowa. Ja nieraz byłem posłuszny przez łzy, ból i cierpienie. Wiecie dlaczego? I byłem w tym zawsze wierny. Przynajmniej starałem się być zawsze wierny. Wiecie dlaczego? Po pierwsze, chciałem, kiedyś się modliłem o Bożą mądrość, żeby Bóg mi to dał. I odkryłem, że to jest droga do tego. Zawsze wierzyłem, że wszystko ku czemuś służy, czegoś zawsze mogę się nauczyć i to zawsze wyjdzie na dobro dla mnie. I nigdy się nie zawiodłem. I to, co Bóg honoruje, to jest wierność. Amen. Czyli bez względu na to, co przeżywasz, przez co przechodzisz, potrzebujesz być wierny Panu. Dlatego, że wierność jest odznaką twojej wiary. Jeśli tracisz wiarę, przestajesz być wierny. Posłuszeństwo z bojaźni Bożej jest początkiem mądrości. Natomiast pełnią mądrości jest posłuszeństwo z miłości do mnie. Pełnią mądrości jest posłuszeństwo z miłości do Pana. I to jest sprawa serca. Miłość to nie jest odczucie, to jest decyzja. To jest decyzja. Będę Cię kochał, Panie, bez względu na to, co będę przeżywał. Amen. Czy będzie łatwo i przyjemnie i dobrze, kiedy będę widział znaki, cuda, odpowiedzi na modlitwę, czy wtedy, kiedy przyjdą sytuacje, których trudno mi nieraz będzie zrozumieć. Ja zawsze przychodzę, aby dać rozwiązanie, pokazać drogę i błogosławić. Gdy ja posyłam, i potem Pan powiedział bardzo ważne słowo, i to też jest w Biblii. Gdy ja posyłam swojego sługę, który głosi moje słowo i ty wierzysz w to, ale nie jesteś posłuszny temu słowu, sprowadzasz sąd na swoje życie. Pamiętacie, co Jezus powiedział, chodząc po tej ziemi? Ja nie przyszedłem was sądzić, przyszedłem was zbawić, ale słowo, które głosiłem, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. Innymi słowy, jest niebezpiecznie słuchać słowa. Niebezpiecznie jest dla tych słuchać słowa, którzy nie traktują Boga poważnie. To jest niebezpieczne. I chcę wam powiedzieć, że ja nieraz się zastanawiam, na ile coś uwolnić, a na ile nie. Myślę o tym, bo mam świadomość konsekwencji po tym. Widzisz, jeśli coś się dzieje i nie rozumiesz, dlaczego się dzieje, potrzebujesz pytać Pana, bo On wszystko wie. Jeśli coś się nie dzieje, a według ciebie powinno się dziać, pytaj Pana, dlaczego się nie dzieje. On wie. W ten sposób nawiązujesz więź z Nim, relacje z Nim, otwierasz się na słuchanie i w ten sposób zaczynasz poznawać Boże drogi, Boże zamysły i tak dalej, i tak dalej. Czyli uczysz się Bożych dróg. To jest ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w maju 2003 roku Pan mi dał takie słowo, które ja głosiłem wszędzie, ale chcę je przypomnieć, bo to w kontekście tego, co będziemy mówić. Ostrzeż mój lud i mój Kościół w tym kraju przed tym, co nadchodzi. 2003 rok. Czyli to jest w maju, czyli to jest 15,5 lat temu. Świat i jego filozofia usiłuje wejść do Kościoła i zawładnąć sercem mojego ludu. Oznaką tego będzie coraz większa oziębłość, letniość w stosunku do mnie, coraz trudniej będzie usłyszeć mój głos oraz odebrać prowadzenie mojego ducha. Oznaką tego będzie coraz większe zamieszanie, niepewność i lęk w życiu mojego ludu. I to jest czas, aby na nowo przyjść i przylgnąć do mnie, do źródła, do prawdy, do drogi, a ja sprawię, że przyjdzie życie. Tak jak ziemia jest wstrząsana, tak Kościół będzie potrząsany. I kiedy Pan mówi to o tym, że tak jak ziemia jest wstrząsana, to było po bardzo silnym trzęsieniu ziemi w Turcji, gdzie zginęło bardzo wiele osób. W On powiedział, tak Kościół będzie potrząsany. Potrząsanie to część odbudowy mojego domu. Kiedy się nad tym zastanawiałem, potrząsanie, miałem obraz, wiecie, jest jabłoń i kiedy zaczynasz potrząsać drzewem, wiecie, co najpierw spada? Zgniłe owoce i robaczywki. Najpierw te spadają, bo są potrząsane, nie wytrzymują potrząsania, więc spadają. W 2008 na 9, odnośnie 2008 jeszcze, pamiętacie, była historia ze śmiercią, myślę, że znanego człowieka. I jego żona Małgosia uwolniła taki film z jego świadectwem. Pamiętacie? Puszczaliśmy to tutaj. Kto pamięta ten film? Tylko tyle osób. To był Frank Olszewski. A kto pamięta Franka Olszewskiego? Już większość. Ja miałem przywilej i podzielę się z wami dlatego, że uważam, to jest ważne. To zostało publicznie uwolnione to świadectwo, więc ja nie mam obawy tutaj mówić po nazwiskach. Tym bardziej, że ja prosiłem Małgosię wtedy, czy mogę to uwolnić w kościele i wyświetliliśmy to jego świadectwo. Ale zanim on odszedł do Pana, Małgosia dzwoniła do mnie, jego żona, z prośbą o taką modlitwę, żeby gdzieś, jeśli coś Pan mi pokaże, żebym się podzielił tym. Ja powiedziałem, dobrze Małgosiu, zrobię to. I kiedy przestałem z nią rozmawiać, powiedziałem, Panie, co jest? Przecież to jest Twój sługa. Tyle dobra przez niego przyniosłeś. I zobaczyłem taki subtelny obraz, bardzo z daleka, i takie wewnętrzne przeświadczenie, przekonanie. Zobaczyłem, że przez jego usta wychodziły niewłaściwe słowa i on taki, i przez to cierpiała jego rodzina. Ja to odrzuciłem, pomyślałem, nie, to nie może być od Boga. Dlatego, że ja znałem tego człowieka jako bardzo spokojnego i łagodnego. Więc odrzuciłem to. Potem byliśmy z Łukaszem w domu i oni zaczęli się pewnymi rzeczami dzielić. I wtedy on sam powiedział, był w szpitalu i zapytał się Pana, dlaczego tak cierpi. Pan mu odpowiedział, przez Ciebie cała rodzina Twoja cierpi. Dlatego, że on nie miał rozwiązanej sprawy ze swoimi rodzicami. I nieraz to wybuchało z niego w tak nieboży sposób, tym bardziej, że jego mama chyba mieszkała wtedy z nim, że to miało bardzo negatywny wpływ na całą jego rodzinę, na jego dzieci, na żonę. I kiedy on zaczął o tym mówić, to wtedy ja powiedziałam, co odebrałam od Boga, dlatego, że ja nigdy go takim nie widziałem. Czy rozumiecie, o czym mówię? Zawsze go widziałem jako bardzo łagodnego, spokojnego człowieka. Widzicie, ale Bóg widzi wszystko. Jest ciekawe, że rak zaatakował jego gardło i krtań. Czyli miejsce grzechu. Jedyną rzeczą, którą mogliśmy wtedy zrobić, ja mu pomogłem dojść do miejsca, że przebaczył sobie za to wszystko. I potem bardzo szybko odszedł. Widzicie, ja się dzielę z wami czymś, przypominam to, dlatego że Pan powiedział, ze względu na moją miłość do mojego ludu, nie mogę dłużej tolerować pewnych rzeczy i będę musiał przyjść z moim osądem, oczyszczeniem. Dla tych, którzy będą szukać mojego oblicza, by być bliżej mnie, będzie więcej mojej łaski, mojej przychylności. To jest 2008 rok. Ten rok jest rokiem, którym przypatruję się waszym postawom serc wobec mnie, wobec mojego słowa i moich sług. I tak jak obiecałem, moja przychylność i łaska będzie widoczna w życiu tych, którzy pozwolą mi na oczyszczenie i przemianę. Dzisiaj przygotowuję tych, których pragnę namaścić moją mocą i tych, którzy poniosą moją chwałę. A potem Pan mówił, żebym zaczął mówić o odbudowie mojego domu. Czyli widzicie, Pan zamieszkał w człowieku i uczynił z wierzącego człowieka świątynię swoją. I tutaj Bóg mówi o tych trzech wymiarach. Jak wygląda odbudowa domu Pana w naszym życiu, w naszej rodzinie i w Kościele. A potem był przełom, 2008-2009 rok. Powiem to, bo to było ważne. Ja odczułem, że nad Polską nastąpiło takie bardzo mocne duchowe przesunięcie w okręgach niebieskich. To było takie wyraźne dla mnie, że mnie to zaczęło zastanawiać. Powiedziałem, coś się stało. I zacząłem szukać Boga i pytać, Panie, co się stało? Coś w okręgach niebieskich, coś się zmieniło, coś się stało. I Pan zaczął do mnie mówić. To nie przyszło od razu. Po jakimś czasie zaczął mówić i pokazywać pewne rzeczy. Że wróg uwolnił całą masę demonicznych duchów zwodzenia, które mają za zadanie zwodzić Boży lud, szczególnie na tle religijnym, a tych, którzy będą bardziej im podatni, doprowadzić do zwiedzenia. I Bóg do mnie przemówił przez Księgę Daniela i tam jest to napisane w 11 rozdziale. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Wbrew przymierzu. Mnie to dotknęło, to słowo, wbrew przymierzu. Więc zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać, Panie, co tak naprawdę, co to tak wbrew przymierzu, jak to jest? Widzisz, przymierze z Bogiem. Tutaj były dzisiaj dwie osoby, złożyły świadectwo chrztu. Takim znakiem widocznym dla świata widzialnego i niewidzialnego, że wchodzę w przymierze z Bogiem, jest właśnie chrzest wodny. Co on tak naprawdę oznacza? To nie jest to, że idziesz się wykąpać i potem bierzesz ręcznik, żeby się wytrzeć, bo to nic nie daje. To oznacza, że w świadomy sposób umierasz dla siebie. Powstajesz z martwych, tak jak Chrystus został wskrzeszony do życia w posłuszeństwie dla Boga. To jest chrzest. To jest wejście w przymierze. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Pan powiedział, że to jest, że ludzkość wchodzi w czas nieprawości i bezprawia, które już będzie narastać na ziemi. Mija prawie 10 lat. Właściwie minęło już 10 lat. Równo mija 10 lat teraz. I kiedy myślę o tym, co się w przeciągu 10 lat wydarzyło na ziemi i widzę, jak coś narasta, to widzę wyraźnie wzrost nieprawości, bezprawia na świecie. Że to jest, wierzę, że to jest taki początek boleści dla ludzkości, o którym mówi Biblia. Więc Pan powiedział, że w tym czasie ziemia będzie coraz bardziej potrząsana i to potrząsanie będzie dotykać ludzkości, a więc także wierzących. Więc będzie coraz trudniej być z Jezusem, czyli znać Jezusa, mieć więź z Nim, trwać w takiej żywej relacji z Nim oraz publicznie przyznawać się do wiary w Jezusa Chrystusa. Więc to jest taki czas oddzielenia, wypławienia oraz przygotowania tych, których Pan namaści i użyje w nadchodzącym żniwie. W 11 rozdziale Księgi Daniela jest napisane, nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. I to mnie przeraża. Aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. I pytałam Pana, mówię, Panie, co może ochronić tych roztropnych? Przecież na pewno jest jakieś wyjście z tego, żeby ochronić się. I wierzę, że tylko życie w bojaźni Bożej, w takim pokorze i uniżeniu może uchronić przed upadkiem. Naprawdę życie w bojaźni Bożej? Co to znaczy tak naprawdę żyć w bojaźni Bożej? Powiem wam, to jest poważne traktowanie Boga i Jego słowa. Przede wszystkim to. Ktoś, kto niepoważnie traktuje to słowo, to niepoważnie traktuje Boga. I wtedy niestety ponosi tego konsekwencje. Bez względu na to, kto to jest. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. W 11 roku Pan mówił o ważności domów modlitwy. I pamiętam w śnie tą wizję, którą Bóg dał mi. Wiecie, sny są albo symboliczne, albo masz wizję w śnie. To była wizja. Ja zobaczyłem, że przychodzi duże bezprawie i nieprawość też do Polski. Nawet widziałem przelaną krew, taką bratobójczą. I miałem takie przeświadczenie w tym śnie, że to przyjdzie za około dekady, więc 10-15 lat, więc to wypada na rok 2020-2025 w tych granicach. Rozmawiałem o tym kiedyś z Johnem Paulem Jacksonem, kiedy on był ostatni raz w Polsce. I pytałem się jego, czy Pan do niego mówił o takich rzeczach. On powiedział, że tak, ale wtedy nie uwolnił tego wszystkiego, z czym przyjechał. A powiedział do mnie taką rzecz. Rosyjski niedźwiedź się obudzi. Ja powiedziałem mu, wiesz co, John, ja widziałem bardziej przelaną bratobójczą krew niż coś, co przychodzi z zewnątrz. On powiedział, to musicie się modlić, żeby Bóg was ochronił. Widzicie, dzisiaj niestety Polska jest podzielona. Smutne jest to, że Kościół jest podzielony. Jeden wierzy w jedną obcą część Kościoła, a druga w drugą opcję. Powiem wam, ani jedna, ani druga opcja. Dlatego, że my potrzebujemy nauczyć się patrzeć na to z perspektywy Bożego Królestwa i z Bożego serca. Boże Słowo mówi, że mamy się modlić za władzę, którą Bóg dał. Bez względu na to, czy to ci się podoba ta władza, czy nie. Więc jeśli ją krytykujesz, osądzasz w jakikolwiek sposób, to powiem ci, to się może źle dla ciebie skończyć. Dlatego, że robisz coś, co się Bogu nie podoba. Więc te domy modlitwy, więc potrzebujemy się modlić o takie miłosierdzie, żeby Bóg ochronił nas przed tym. A te domy modlitwy będą miejscem schronienia dla wierzących i poszukujących Boga. Więc potrzebujemy wspierać, a może nawet zaangażować się, jeśli Pan nas tak poprowadzi, w budowę takich domów. To dlatego jako Kościół zdecydowaliśmy się, że wspieramy nawet finansowo takie dwa domy modlitwy w Polsce, jeden we Wrocławiu, drugi w Warszawie. I dla jasności, ja nie wspieram tych, którzy to prowadzą, ja wspieram dzieło, żeby to było jasne. I wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg przemówił do mnie o tym, że mamy to zrobić. Powiedział do mnie takie słowo, ja to uwolniłem, ale przypomnę. Powiedział tak, będę to prowadził inaczej niż ty myślisz. I ja nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero potem zrozumiałem. Więc świat będzie się pogrążał w coraz taki większy chaos, coraz większą ciemność, ale prawdziwy Kościół w tych trudnych czasach będzie coraz bardziej świecił Bożą chwałą. To się nie staje nagle. To jest proces, w który wchodzimy. I ważna rzecz, którą Bóg wtedy powiedział, że to jest czas po pierwsze, żeby przylgnąć do Niego, aby nauczyć się znajdować Jego obecność. Posłuchaj mnie, Kościele. ci, którzy przyjęli Ducha Świętego kiedykolwiek w swoim życiu, bo Boże Słowo nas naucza, że możesz przyjąć Słowo i nie mieć Ducha Świętego. To jest możliwe. To jest w Dziejach Apostolskich zapisane, w dwóch miejscach. Ale ci, którzy przyjęli Ducha Świętego, potrzebują się bardziej nauczyć takiej wrażliwości na Niego. Znajdować Jego obecność. Dlatego, że Duch Święty przyszedł, żeby prowadzić, a nie być prowadzonym. On się nie da nikomu prowadzić. Powiem wam, ja próbowałem wiele razy. I zawsze się kończyło to w taki sam sposób. Musiałem zgiąć swój kark i swoje kolana i powiedzieć: Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. On nie da się nikomu prowadzić. To On jest tym, który przyszedł prowadzić. Więc potrzebujesz nauczyć się znajdować Jego obecność, w czym On jest, a potem nauczyć się iść za tą obecnością. I Pan obiecał, że będzie chronił swój lud w tych trudnych czasach, które przychodzą na ziemię, że da relacje nawet z ludźmi tego świata, przez które będzie chronił i błogosławił swój lud, który wiernie trwa przy nim. A my jako Jego lud mamy te relacje rozpoznać, potem je chronić i szanować. Pan mówi też o jedności w ciele Chrystusa. Wiecie, dużo się ostatnio na ten temat mówi, dzieje się, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli taką rzecz. Prawdziwa jedność w ciele Chrystusa może być tylko przez Ducha Świętego i tylko w Duchu Świętym. To nie jest sprawa doktryny, to nie jest sprawa pobożnych pragnień czy religijnych działań. To nie przynosi jedności. Prawdziwa jedność jest tylko w Duchu Świętym. Więc ci, którzy są w Duchu Świętym i są poddani Jego, są wrażliwi na Niego, to Duch Święty jednoczy. Następna rzecz w ciele Chrystusa. Pamiętajmy, że ciało Chrystusa, że jeśli jesteś członkiem jakiegoś ciała Chrystusa, a wierzysz, że jesteś lokalnego, to musisz wrosnąć w to ciało. To nie jest sprawa przychodzenia, wtedy, kiedy ci się podoba, a kiedy nie. To nie jest ciało, to nie należysz do tego ciała. Prawdziwe ciało jest zrośnięte ze sobą, połączone ze sobą, współpracujące ze sobą, oddziaływujące na siebie. To jest bardzo ważne. Potem Pan mówił do mnie na temat, pamiętam, komunii. Nad samym ranem słyszałem po prostu to jakby fizyczny głos. Pamiętaj, komunia jest bardzo ważna. I ja się w tym obudziłem pełen takiej bojaźni Bożej. I wiedziałem, że to jest bardzo ważne słowo i że ja muszę coś z tym zrobić, muszę wiedzieć, co Bóg miał na myśli. Tydzień później ja miałem taki wyjazd swój, ten, wiecie, 3 razy do roku wyjeżdżam. I na tym wyjeździe modliłem się o to i Pan dał mi odpowiedź i zaczął mówić do mnie na temat przymierza ze sobą. Ja nie mam czasu, żeby dzisiaj się w to zagłębić, ale powiem tylko jedno zdanie. Bóg działa na zasadzie przymierza. Jeśli chcesz widzieć działanie Boga w swoim życiu, to zweryfikuj, czy żyjesz w przymierzu z Nim. Musisz to zweryfikować. Przymierze to nie jest papier z Bogiem, że podpiszesz. Jeśli On złożył swoje życie za ciebie, to twoje życie powinno należeć do Niego. A to oznacza, że w każdej chwili Pan może przyjść i powiedzieć tak: słuchaj, potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie do kawiarenki. Potrzebuję ciebie jako tego, który będzie otwierał tutaj drzwi. To są proste rzeczy. Potrzebuję, żebyś pobłogosławił finansowo to i to. To jest przymierze. Nie mam czasu dzisiaj, Panie. Niech inni się tym zajmą. Ja jestem stworzony do wyższych celów, do prorokowania. Powiem wam, to jest chore. Tacy ludzie nie mają serca sługi. Bo jeśli jest potrzeba, to nawet toalety można pójść i umyć. Pan mówił o szukaniu uczniów, mówiłem kiedyś o tym, więc nie będę powtarzał tego. W 2016 Pan powiedział tak, mów o moim odkupieniu, mów o odkupieniu całego człowieka i mów, dlaczego przyszedłem. Mów, że celem odkupienia jest życie wieczne. I tłumacz, co ono oznacza. Wiecie, definicja tego jest wypowiedziana przez Jezusa w modlitwie arcykapłańskiej. 17 rozdział Ewangelii Jana, 3 wiersz mówi tak, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To słowo poznanie to nie jest coś intelektualnego. To jest coś bezpośredniego i osobistego. I powiem Wam, to może się dokonać tylko w Duchu Świętym. To tylko Duch Święty przynosi prawdziwe poznanie. To nie jest sprawa wiedzy. To nie jest sprawa tego, że ktoś będzie znał hebrajski, aramejski, grecki i nie wiadomo jeszcze jaki i będzie cytował Biblię na pamięć. To nie jest, to nie o to tu chodzi. Tu chodzi o coś bezpośredniego, osobistego. A więc chodzi o więź i o relacje. Dlatego, że przez więź płynie życie Boga do Ciebie. I powiem Wam, to jest rozpoznawalne. Albo to masz, albo tego nie masz. Bo to jest rozpoznawalne. Tak jak nowe narodzenie jest rozpoznawalne. To nie jest sprawa intelektualna, to jest duchowa rzecz. Bóg mówił, ja jestem Bogiem wiary. Jeśli mi nie wierzysz, nie mogę współpracować z Tobą. Wiecie, to niby są proste słowa. Czytając świadectwa innych Bożych mężów i jakby swoje własne doświadczenie i to, co na co widzę w Biblii, to widzę taką bardzo prostą zasadę w Nowym Przymierzu. Jezus nie może odpowiadać na modlitwę nadziei, bo to jest wbrew Jego słowu. On będzie odpowiadał tylko na modlitwę wiary. A wiara przychodzi wtedy, kiedy Go słyszysz, jak mówi bezpośrednio do Ciebie. My mamy być wykonawcami logos całego słowa. To jest ważne. Mamy być wykonawcami logos, a nie czekać, aż przyjdzie gwiazdka z nieba, czy objawi ci się anioł i powie, co masz robić. Tu są pewne rzeczy zapisane, co mamy robić. Ale wiara przychodzi wtedy, kiedy słyszysz Pana, kiedy do ciebie mówi. Jeśli mi nie wierzysz, moja moc, która mieszka w tobie, nie może działać w tobie dla ciebie i przez ciebie dla innych. Ja chcę dotknąć każdego, ale nie każdy mi pozwala na to. Nie każdy jest otwarty na mnie. Nie każdy oczekuje tego, nie każdy wierzy w to. Wielu pragnie oglądać moje działanie, moją moc i moją chwałę i nic nie widzi. Jeśli będziesz wierzył, będziesz widział. Widzisz, kiedy widzisz, to już nie potrzebujesz wiary. Wielu najpierw chce zobaczyć, aby uwierzyć, to dlatego nic nie widzą. Wierzysz zawsze sercem, a nie umysłem. Umysł sprawia, że wiara się kurczy, umysł zabija wiarę. Jedno z tych słów, zapamiętaj, wiara w wierze zawsze chodzi o serce, a nie o umysł. Zapamiętaj. W moim chrześcijańskim życiu przez ponad 35 lat, kiedy Bóg mówił, zapamiętaj, albo pamiętaj, powiedział to kilka razy. Pamiętam w szczegółach, to były bardzo ważne rzeczy, na które Bóg mi zwracał uwagę. Jedno z tych rzeczy dotyczyło też wiary. To tam w Twoim sercu ja jestem. To tam w Twoim sercu ja jestem dla Ciebie. Posłuchaj. to tam w twoim sercu ja czekam, aż przyjdziesz. Gdzie szukasz go, skoro on w tobie mieszka? Jeśli mieszka, to tam w twoim sercu mój duch i moja moc są dla ciebie zawsze dostępne. To tam w twoim sercu moja mądrość przemawia przez mojego ducha. Jeśli chcesz Bożej mądrości, to powiem ci, jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, to ona mieszka w tobie. Więc kiedy ci brakuje, potrzebujesz zwrócić się tam i nauczyć się słuchać, słyszeć. To tam w twoim sercu moja miłość może dotknąć każdą ranę, każdy ból, który nosisz w sobie, aby przynieść ci pokój i uzdrowienie. Nie potrzebujesz chodzić do psychologów czy do psychiatrów. Jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, nie potrzebujesz tego. To tam w twoim sercu możesz usłyszeć mój głos, który przyniesie ci mądrość, przyniesie ci wiarę, przyniesie ci moje życie i to życie w obfitości. W 17 roku Pan znowu powiedział, przychodzą trudne dni na tą ziemię. Będzie coraz więcej zamieszania, niepewności, lęku, także nieprawości. Wielu, którzy wierzą we mnie, pójdzie w świat, który ich pochłonie. I w tych słowach ja odczułem olbrzymi smutek Boga. Biblia mówi, smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie i nikt go nie żałuje. Światowy smutek przynosi śmierć, tą duchową śmierć. Rok temu, pamiętacie, dzieliliśmy się tutaj tym słowem Anymendes. Posiądź, zdobądź bramy swojego przeznaczenia, powołania. Tak, Cindy Jacobs, przepraszam. Dobrze mówisz, słuchasz, dobrze. Że to jest, i chcę wam powiedzieć, że też przychodzi taka moralna reformacja do narodów. Widzimy to. Niektórzy się boczą na to, a niektórzy jakby walczą o to, między innymi Polska, że to jest taki sezon nagłych i przyspieszonych zmian, że dotyczy także sfery materialnej, finansowej. Podzielę się z wami czymś osobistym. Zeszły rok był rokiem przełomu w moim życiu. Mówię o sobie. I Pan zrobił coś w suwerenny sposób. Ja się jakby o to nie starałem, to przyszło. Ja w swoim życiu doświadczyłem może dwa, może to był trzeci raz na przestrzeni 30 paru lat, że Bóg w suwerenny sposób jakby coś zrobił. Wprowadził mnie w zupełnie inny wymiar. W maju Pan mówił tak, ten świat potrzebuje zobaczyć prawdziwych naśladowców Chrystusa, że świat jest zmęczony martwą religią. Świat, aby uwierzyć, potrzebuje zobaczyć Bożych synów, Boże córki, którzy kochają swego Boga, Boga Ojca całym sercem i którzy naśladują Chrystusa. Powiedz wszystkim, ja ciągle szukam prawdziwych uczniów, którzy pójdą za mną, którzy poświęcą się dla mnie, którzy przyjmą wyposażenie z nieba i którzy pójdą do tego świata z moją Ewangelią, Ewangelią Królestwa. Szukam takich serc, które będą całkowicie uzależnione ode mnie. Serc, które ufają mi całkowicie, bo mnie znają, bo mnie ciągle szukają, bo ciągle mnie wypatrują. Tych wynagrodzę moją obecnością, moją chwałą, moją miłością. Mów to wszystkim. Czasy, które nadchodzą, wiele zmienią w Kościele. Kościół nie będzie wyglądał, jak wygląda dzisiaj. Mój duch, który porusza się na ziemi, pociągnie do mojego serca wielu, szczególnie młode pokolenie. Bariery denominacyjne runą. Mówiłem ci już o tym wcześniej, to prawda, bo Bóg mówił do mnie. Do kościoła powróci ogień mojego ducha, powróci świętość, powróci poświęcenie i powróci moja moc. Widzicie, jeśli Bóg coś takiego mówi, to nie znaczy, że to się stanie jutro. To jest pewien proces, który może trwać jeszcze lata. A potem jeszcze Pan mówi, zobaczyłem, jak wielu szczerze szukających, wierzących jest miotanych różnymi naukami, objawieniami, które są dzisiaj dostępne w internecie i przez to nie mogą dojść do dojrzałości. W nieświadomy sposób są poddani takim zwodniczym duchom. Widzicie, celem chrześcijaństwa jest to, żeby Jezus Chrystus mógł żyć życiem każdego wierzącego. Zauważyłem taką rzecz. Wierzę w szczere intencje ludzi, którzy szukają. Chwycą jakieś nauczanie i mówią sobie tak, to jest to. I idą za tym. Mija rok, drugi, trzeci i widzą, że to nie działa. Są sfrustrowani, mówią tak, to jednak nie było to. Szukają następnego. Znowu chwycą coś i mówią sobie tak, to jest na pewno teraz to. Idą za tym. Mija rok, mija drugi, mija trzeci i zobaczą, że to nie działa. Wiecie, co to jest? To jest diabelskie zwodzenie. Wiecie, jaki jest owoc tego zwodzenia? Mijają lata, a ty stoisz w miejscu i nie dochodzisz do dojrzałości. Ja widziałem już takich ludzi, którzy byli wierzącymi i ich życie się rozsypało, ich wiara się rozsypała przez takie rzeczy. Widziałem ludzi obdarowanych i powołanych, którzy szli za takimi nowinkami i też się posypali. To trwanie w Chrystusie prowadzi do wydawania owoców. To trwanie w Chrystusie i w Jego Słowie, słowie Rema, tam jest napisane, prowadzi do wysłuchanych modlitw. To trwanie w Chrystusie prowadzi do owoców życia. Wiecie, co są, jaki jest największy owoc życia? Że czyjaś dusza jest zbawiona, czyjeś życie jest zmienione. Ktoś jest bliżej Pana, bardziej Go zna, lepiej Mu służy. Bardziej efektywnie. Ostatnie tutaj rzeczy teraz i dojdziemy do tego, do tej Anny Mendes. Pod koniec zeszłego roku, nie wszyscy może to słyszeli, więc ja się podzielę z wami. Pan dał mi takie doświadczenie, że mój duch był w niebie i był przed sercem Boga Ojca. Spisałem sobie to wszystko, żeby tego nie zapomnieć. Chociaż to się nie da zapomnieć, ale mimo wszystko spisałem to. Więc miałem doświadczenie, że mój duch był w niebie i byłem w takiej atmosferze niebiańskiej chwały, uwielbienia, oddawania czci. To miejsce było jakby niezmierzone, to tak jakby nie miało granic. Było przesycone Bożą obecnością, Bożą chwałą, Bożym życiem, uwielbieniem aniołów i świętych w takiej harmonii, to tak jakby coś falowało aż. Jest to trudno opisać. Atmosferą jedności, atmosferą czci, szacunku, uniżenia, zachwytu. To wszystko jakby w jedności było. Trudno to opisać. I kiedy mój duch wstał przed Bogiem Ojcem, ja odczuwałem, jak z Jego serca płynie do mnie taka bezwarunkowa miłość i Bóg zaczął do mnie mówić, przemawiać słowami, które wiele lat temu ożywił z tej Biblii. To było niesamowite doświadczenie. Że Bóg Ojciec przemawiał do mnie słowami, które wiele lat temu ożywił dla mnie poprzez swego ducha, dla mnie osobiście. I potem powiedział, to jest miejsce, ten wymiar nieba, do którego zostałeś stworzony. Kiedy ja mówię, to było moje doświadczenie, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nie ma względu na osobę. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Bóg nie ma względu na osobę. Tak jak we mnie nie ma lęku, tak i w tobie nie powinno być żadnego lęku. Lęk nie pochodzi ode mnie. Tak jak we mnie jest tylko życie, tak i w tobie powinno być tylko moje życie, życie wieczne. To jest mój świat wiary, w którym powinieneś żyć i uczyć o tym innych. To wszystko jest w mojej obecności, w moim królestwie. To jest dziedzictwem każdego mojego dziecka. Powołałem cię, abyś mówił o moim sercu, o mojej miłości, o moim oczekiwaniu na tych, którzy żyją w ciemności, którzy zagubili się na swoich drogach, którzy zostali oszukani przez wroga, którzy zostali zranieni, odrzuceni, wykorzystani, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i poniżenia. Powiedz im, że czekam na nich. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto wierzy, kto uwierzy, kto zapragnie, kto będzie mnie szukał i kto będzie do mnie wołał. Poświęciłem mojego Syna, aby każdy miał otwartą drogę do mojej obecności, do mojego serca. Mów o tym i dziel się tym, czego doświadczyłeś w mojej obecności, a ja sprawię, że mój Duch wzbudzi w nich pragnienie poznania mnie jako Boga i jako Ojca. 10 dni później Pan powiedział tak: ludzkość nie szanuje mojej ofiary, którą złożyłem z mojego Syna. Wielu szuka tylko bogactw tej ziemi, szuka dobrobytu, uzdrowienia, często za wszelką cenę. Gdyby uszanowali to, co uczyniłem, gdyby uszanowali mojego Syna i Jego ofiarę, gdybym zobaczył u nich właściwą postawę serc, gdybym usłyszał słowa podziękowania, moc mojej łaski przyniosłaby im to wszystko. I potem znowu powiedział te ważne słowa: Synu, zapamiętaj, to uniżenie i pokora otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. Poprzez śmierć mojego Syna ja przebaczyłem ludzkości, ale niewielu to przyjmuje, wielu w to nie wierzy, wielu tego nie przyjmuje, wielu to odrzuca, niektórzy nawet się z tego naśmiewają. Mój sąd na tą ziemię zbliża się, ale moje miłosierdzie jest ciągle dostępne dla każdego, kto uwierzy, kto się uniży, kto uszanuje to, co uczyniłem. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto zapragnie, dla każdego, kto będzie mnie szukał i do mnie wołał. Mów o tym wszędzie, ostrzegaj i zachęcaj do wiary. I wrócę do tego słowa teraz. Ilu z was słyszało o Anie Mendes? Sporo ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ona kiedyś tu posługiwała w tym budynku. Miałam kiedyś przywilej z nią jeździć ponad tydzień czasu z takim zespołem po Polsce. Bardzo wiele się nauczyłem wtedy. To jest osoba, która jest uznawana też za osobę proroczą, mająca służbę proroczą. Nie prorokowanie, ale służbę proroczą. I otrzymaliśmy, tutaj kilka osób otrzymało od niej słowo prorocze na ten rok. I ja przeczytam pewne rzeczy, już bez komentarza. Przychodzi wiele nowych rzeczy, zarówno duchowych, jak i fizycznie, ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych. Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa. Co przynosi dobry owoc, a co go nie przynosi. A także ocenić, co pochodzi od Boga, a co nie. Które relacje oraz przyjaźnie pochodzą od Boga i są korzystne, a które zatrzymują błogosławieństwo. Dla jasności, tu nie chodzi o relacje małżeńskie, gdzie są problemy, żeby to było jasne. Bóg oczyszcza nasze życie duchowe i fizyczne, abyśmy mogli objąć niezwykłe dziedzictwo. Ojciec wzywa nas w bardzo specjalny sposób, byśmy weszli w jedność w duchu, a także w bliższe poznanie Go. Woła o pokolenie, które będzie znane ze światła Jego świętości, z miłości do innych i z miłosierdzia dla biednych. Otwiera potężne drzwi w niebie, które mogą osiągnąć ci, którzy pragną szukać Go całym sercem, aby Jego miłość, światło i czystość były ponownie widziane na tej ziemi. Wiele osób zobaczy widzialne manifestacje Jezusa Chrystusa i Jego niebiańskich armii, a wielu innych będzie miało sny i wizje. będzie to czas oddzielenia i uświęcenia, tak jak w przypadku 10 panien. Bóg oddzieli letnich od uświęconych. Ci, którzy zostali poszkodowani, dostaną zwrot, a ci, którzy czynią zło, ignorując Boga i nie bojąc się Go, otrzymają odpłatę za ich nieprawość. Wiele rzeczy usuwanych jest z życia ludzi przez samego Boga, ponieważ pragnie On uczynić w ich życiu coś nowego. To, co jest usuwane, było przeszkodą dla dzieła Bożego. Bóg mówi o zmienianiu porządku wszystkich rzeczy związanych z Jego domem, Kościołem. Ta zmiana porządku przyniesie w życiu Jego dzieci okres chaosu, zamieszania, strachu, niewiary i wszystkiego, co się łączy z brakiem porządku oraz ciemnością. Następuje oddzielenie, podział na tych, którzy są pod wpływem ducha tego świata, czyli tego systemu babilońskiego, i na tych, którzy się oddzielają, szukając, jak wypełnić Jego wolę i działać w zgodzie z Jego planem. Ten proces oddzielenia już się rozpoczął i będzie się wzmagał w tym roku. Bóg mówi też o mocnym skupianiu się na owocach ducha, czyli miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości. Ja sobie tutaj dopisałem, bo wierzę, że to też jest w sercu Bożym, także na służbie dla zgubionych, zagubionych i ubogich. Duch Święty będzie coraz bardziej przekonywał o grzechu, o Bożej sprawiedliwości i o Bożych sądach. Duch Święty przyjdzie nie tylko z przekonaniem o grzechu, ale także z gorącym pragnieniem uświęcenia i upodabniania się do Jezusa Chrystusa. Przyjdzie na tych, którzy kochają jedność ciała Chrystusa, osiąganą przez Ducha, tych, którzy pozostaną z Nim w jedności, pragnąc i szukając ognia z nieba. Mówiąc o odnowieniu, wielu doświadczy różnych zmian. Mogą to być zmiany związane z domem, ze stanem posiadania, z pracą, stylem ubierania, nawet zmiany w sposobie działania, zmiany zawodowe. Wszystkie te zmiany przychodzą ku dobremu i są częścią Bożego błogosławieństwa. Będzie to rok, w którym będziemy żnąć wiele rzeczy z tego, co zasialiśmy, zarówno dobrego i złego. Będzie się to objawiać zarówno w duchu, jak i w rzeczywistości naturalnej. Ci, którzy siali dobro, będą zbierać dobro. Ci, którzy siali zło i kłamstwo, będą też je zbierać. To będzie rok siania oraz zbierania. A więc planuj i siej to, co chcesz zebrać. Zobaczymy też wspaniałe znaki Bożej sprawiedliwości. Bojaźń Boża powróci do Kościoła. Wiele osób będzie pragnąć tych błogosławieństw, które idą za osobami naprawdę sprawiedliwymi i wyprostują swoje ścieżki. Inni zobaczą odpłatę na bezbożnych oraz na tych, którzy chodzą w kłamstwie w domu Bożym i zawrócą do Pana. Zobaczymy wspaniałe znaki. To już mówiłem, dobrze. Przychodzi pokój i błogosławieństwo do ziemi sprawiedliwych, ale też potężne trzęsienie do tych, którzy chodzą w przymierzu z ciemnością. W niebie Bóg otwiera skarby i rozmnaża je. Wszyscy, którzy składają swoje skarby tam, gdzie nie niszczą ich mól ani rdza, gdzie nie włamią się złodzieje, będą obejmowali swe skarby w posiadanie i będą się cieszyć ich obfitością. Bóg woła, byśmy nabyli u Niego złota oczyszczonego w ogniu. Są niesamowite skarby, które zostaną wyswobodzone z nieba przez tych, którzy szukają bogactw duchowych bardziej niż tych ziemskich. Ojciec objawia się tym, którzy Go szukają, szukając sam swoim sercem. Woła nas do pojednania z Nim, do połączenia się z Jego obecnością według Jego prowadzenia i Jego wskazówek. Musimy chodzić z Nim ramię w ramię, słuchając Go. Musimy spędzać z Nim czas, aż usłyszymy Jego głos jasno i wyraźnie. Musimy być prowadzeni przez Niego. Tutaj dopisałem sobie, żeby nie zapomnieć, a nie przez okoliczności, nasze pomysły, nasze stany emocjonalne, czy przez jakąś osobę trzecią. Nasi bracia i siostry, a także doradcy duchowi są ważni, ale nie mogą zająć miejsca naszej osobistej relacji z Bogiem. On woła wielu z nas, byśmy szukali Go z rana, zanim wstanie słońce, gdy świta. Przychodzimy razem na łono Boga Ojca, żeby szukać, jak stawać się jednym z Nim i z Jego Synem, jak być Kościołem połączonym przez Ducha, w którym doktryny, organizacje i formy nie będą nas mogły oddzielić. Każdy powinien wejść tam, gdzie Pan go prowadzi. W tym miejscu, w duchu, najważniejsza staje się miłość Ojca, która przewyższa wszelkie zrozumienie i która jest tworzona w nas, żebyśmy mogli szczerze kochać się nawzajem i być jednym, aby świat poznał Jezusa, którego posłał Ojciec. Celem naszego postu i modlitwy na ten rok jest budowanie prawdziwej Bożej rodziny w Kościele, łączenie pokoleń oraz zaangażowanie się w służbę dla Królestwa. Ja nie powiedziałem wszystkich tych słów, dlatego z braku czasu, bo to i tak dość długo mówiłem. Wiecie, Boże Słowo nas naucza. Zawierzcie prorokom, a poszczęści się wam. Z drugiej strony Boże Słowo nas naucza, że każdy z nas musi sam rozsądzić, co wierzy, że jest od Boga, a co nie. Ja mam świadomość tego, co mówiłem. Chcę wam powiedzieć, że mam takie spełnienie w środku, może nie do końca, bo nie powiedziałem wszystkiego. Zastanowię się, jak to uwolnić, to zrobić to resztę. Ale wiem jedno, że Pan chciał, żebym o tym mówił. Kiedy byliśmy na konferencji w Czechach, na tym ogólnym spotkaniu różnych kościołów, uwolniłem wszystko. I widziałem, jak ludzie byli dotknięci tym. Kiedy patrzę na perspektywę lat i na to, co się działo i co się dzieje, mogę powiedzieć taką bardzo prostą rzecz. Idzie takie rozdzielenie. Kiedy zaczynaliśmy ten kościół na Wejherowskiej jeszcze, pamiętam, kiedyś stałem na tej scenie i głosiłem słowo i zobaczyłem, jak miecz spada na kościół i rozcina go na dwie części. Ja się wystraszyłem. Sobie myślałem, Panie, co to jest? 7 lat później byliśmy z żoną na takim spotkaniu z Alanem Wincentem. Mieliśmy przywilej jeździć na takie spotkania z nim. On kiedyś się dzielił taką wizją, którą otrzymał. I on się wystraszył tego. On widział kościół i widział, jak miecz przychodzi i ścina głowy tych, którzy mieli podniesione. Uratowali się tylko ci, którzy skłonili głowy. Następne 7 lat później jest taki człowiek, który chodził na szkołę wiary naszą. Proroczo obdarowany. On napisał do mnie maila i powiedział, że miał wizję. I powiedział, widziałam, pastorze, miecz, który uderza w kościół. I on się wystraszył tego. Wiecie, Bóg nieraz mówi w taki sposób, sobie tylko znany, ale my potrzebujemy gdzieś zacząć być bardziej świadomi tego, co się dzieje na ziemi z jednej strony, a tego, co Bóg mówi do Kościoła i to, co robi. Możemy się tak zaangażować w różne rzeczy, że zapomnimy o najważniejszym. Więc kiedy takie potem różne rzeczy przychodzą nagle, jak śmierć kogoś, zastanawiamy się, Boże, dlaczego? Co się dzieje? Kilka osób, które odeszło, ja wiedziałem, dlaczego odejdą. Kościół nie wiedział, a ja wiedziałem, dlatego że to przyszło przez objawienie. I powiem wam, nie musiało się tak stać. To jest wszystko przez to, że ludzie jakby nie znają prawdy do końca, nie znają naprawdę Boga do końca, nie znają Jego myśli, Jego dróg, które są tutaj zapisane. A Bóg nie zmieni tego słowa. nawet kosztem bólu, łez i cierpienia, a nawet śmierci swojego umiłowanego stworzenia, nie zmieni, bo musiałby się zaprzeć tego. To jest niemożliwe. I chciałbym, żebyśmy w czasie tego postu weryfikowali, pozwolili właściwie Panu zweryfikować nasze myślenie, nasze życie, jak my żyjemy, jak my funkcjonujemy, w co my tak naprawdę wierzymy, co robimy. Może coś powinniśmy zostawić, a coś zacząć, czego nie robimy, a powinniśmy zrobić. Błogosławieństwo Pana zawsze przychodzi tam, gdzie jest jedność. Ta duchowa jedność. Też chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu Ojcu za zeszły rok. Ja uważam, że mamy za co. Chcę wam powiedzieć, nigdy nie dość dziękczynienia. Amen. Dziękczynienie jest odznaką wiary. Nawet jeśli przechodzisz nie wiadomo przez co, przez ciemną dolinę w cudzysłowie, to powiem ci, zawsze jest czas, że wyjdziesz z tego. Ponieważ dziękczynienie oznacza wiarę. Ja nieraz dziękowałem przez łzy. Wiecie, dlaczego to robiłem? Bo tak pisze słowo, za wszystko dziękujcie. Ja nie dziękowałem za dzieła diabelskie. Nawet jeśli wróg ma dostęp, a często tak jest, to powiem wam, Bóg i tak z tego chce wyprowadzić dobro, bo taka jest jego natura. Bo jeśli wróg ma dostęp, to moje pytanie jest, dlaczego ma dostęp? Gdzieś otwarte ma drzwi. To co jest z tymi drzwiami w moim życiu? Muszę je zamknąć. Proste. To jest bardzo proste. Bo nie powinien mieć dostępu. Jeśli ma dostęp, to nie jest wina Boga. Wstańmy, będziemy się modlić. Halleluja. Podziękujmy Panu naprawdę ze szczerego serca. Niech każdy z nas dziękuję za to, bo ja wierzę, że wszyscy mamy za co podziękować Bogu. Ojcze, my Ci dziękujemy za to, że jesteś. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za ten Kościół, że powołałeś go do istnienia. Ojcze, dziękujemy Ci za to miejsce, które nam tutaj dałeś. Ojcze, dziękujemy Ci za każdą osobę, którą tutaj przeprowadziłeś, która staje się częścią tego miejsca. Panie, że Ty sprawiasz, że te osoby wrastają w ciało po to, żeby służyć swoim darem, obdarowaniem. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją przychylność. Ojcze, dziękujemy Ci za ten pokarm, który nam tutaj dajesz. Panie, widzimy, jakim błogosławieństwem to jest dla wielu. Ojcze, jesteśmy Ci za to wdzięczni. Panie, dziękujemy Ci za każdy dar i obdarowanie, które złożyłeś w tym miejscu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją przychylność, jaką nam dałeś, za wpływ, jaki nam dałeś. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobrotliwą rękę, która spoczywa na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za Twoje życie, za Twoje żywe słowo, za Jezusa, za Ducha Świętego. Ojcze, dziękujemy Ci za to wszystko. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za każdą służbę, którą tutaj uwolniłeś. Panie, dziękujemy Ci, że każda ta służba przynosi owoc dla Ciebie. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za to. Ojcze, powierzamy Ci ten rok, powierzamy Ci siebie na ten rok. Panie, niech Twój Święty Duch sprawia w nas to chcenie i wykonanie tego, co Ty chcesz. Ojcze, niech ten czas postu będzie czasem takim, że Ty w szczególny sposób będziesz do nas mówił, poprzez słowo, poprzez ducha, poprzez sny, poprzez wizję, też poprzez innych. Panie, daj nam takie otwarte serce, oczy i uszy, żebyśmy potrafili to odebrać od Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za każdą zmianę i za każdą przemianę, którą Ty masz dla nas w tym roku. Ojcze, dziękujemy Ci za przyszłość, którą masz dla nas. I przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoją dobroć i miłość. Jesteśmy Ci wdzięczni, Ojcze, za to. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za to, że Ty kochasz każdego z nas taką samą miłością. Panie, że Twoja łaska trwa na wieki, że Twoje miłosierdzie zawsze góruje nad sądem. Ojcze, że Ty zrobisz wszystko, to co będziesz mógł zrobić, żeby każdego z nas przyprowadzić bliżej siebie, przyciągnąć do siebie. Panie, dziękujemy Ci za to wszystko. Ojcze, modlę się, żebyś wziął nas to dziedziczne posiadanie, abyśmy mogli wypełnić to przeznaczenie, które Ty złożyłeś na tym miejscu. Panie, modlę się za każdą osobę, która jest częścią tego Kościoła, żeby odnalazła swoje powołanie i przeznaczenie. Panie, żeby mogła wejść w tą służbę tym, Ojcze, co Ty obdarowałeś. Ojcze, powierzamy Ci siebie. Panie, weź serce każdego z nas i umieść się w swojej woli, Ojcze. Tak jak mówi Twoje słowo. Panie, my za wszystko oddajemy Ci chwałę i cześć w imieniu Jezusa.